Salon klasyczny. Spotkania ze znanymi artystami, muzyczne prezentacje, recenzje, relacje, rozmowy i dużo muzyki. Salon klasyczny. Poleca Polskie Radio PIK. Mecenas Kultury 2005.
Witam Państwa w naszym magazynie.
Dobry wieczór, Ewa Dąbska.
Magda Jasińska. Za niespełna pół godziny spotkanie z Małgorzatą Maniszewską. A drodzy Państwo, my oczywiście cały czas celebrujemy 10. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny imienia Ignacego Jana Paderewskiego.
Konkurs powoli zmierza ku końcowi. Już w sobotę wieczorem dowiemy się, późnym wieczorem, pewnie w nocy, jakie są wyniki już ostateczne, kto zwyciężył w tym konkursie.
Tak, no sobie cóż, myślę, że to wcale nie będzie późna noc, bo jury bardzo sprawnie obraduje.
Tak, do tej
pory
nie można powiedzieć, bo wszystkie werdykty są zgodnie z planowanym czasem ogłaszane.
I dziś przedstawimy Państwu, no to będzie taka mała podróż w czasie przez właściwie wszystkie etapy, z dużym nasileniem na Polaków biorących udział już w trzecim etapie. Czyli trójka naszych pianistów. Tymoteusz Bies,
Jakub Kuszlik
i Elżbieta Bilicka. Przy czym Elżbieta Bilicka już pożegnała się z bydgoską uczelnią, bo w tej chwili studiuje w Genewie u Nelsona Gernera. Chociaż jeszcze, jak sama mi mówiła, nie rozpoczęła tak na dobre tych studiów i cały czas utożsamia się z bydgoską Akademią Muzyczną. Trzymaliśmy wszyscy, cała nasza ekipa wczoraj trzymała kciuki za dwójkę Polaków związanych z bydgoską Akademią Muzyczną, ale również i za Tymoteusza Biesa, który bardzo pięknie zaprezentował się i w koncercie, i w swoim półrecitalu, a przypomnę, że jest to student Akademii Muzycznej w Katowicach w klasie profesora Zbigniewa Raubo.
Ale niestety Tymoteusz Bies do finału nie przeszedł. 5 pianistów, 2 Rosjanki, Koreańczyk, najmłodszy uczestnik w ogóle tego konkursu, no i 2 Polaków, właśnie Elżbieta Bilicka i Jakub Kuszlik. Tym bardziej też się cieszymy, że z tą dwójką związana jest nasza ukochana pani profesor Katarzyna Popowa-Zydroń, która też trzymała kciuki bardzo mocno wczoraj i była szczęśliwa, że 2 jej wychowanków jest w finale.
10. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny imienia Ignacego Jana Paderewskiego. Bydgoszcz 2016. Od 6 do 20 listopada.
Spotkaliśmy się tu, aby wylosować numery, w której to kolejności będziecie występować w trakcie konkursu. Najpierw poproszę najmłodszego uczestnika, pana Hugh Lee, który dokona wyboru litery alfabetu. Począwszy od tej litery, wszyscy Państwo będziecie wybierać numer kolejny.
Hugh.
Nazywam się Jakub Kuszlik. Właśnie zagrałem pierwszy etap na konkursie Paderewskiego w Bydgoszczy.
No i mówisz, jakby to była bułka z masłem, drobne 20 parę minut, a jednak no, program miałeś ciężki. Sam sobie go dowybrałeś, czy wraz z panią profesor?
Znaczy decyzja padła z panią profesor właśnie, żeby wybrać te, a nie inne utwory na pierwszy etap. Stwierdziliśmy, że właśnie fajne będzie tutaj zestawienie sonaty klasycznej z sonatą modernistyczną Prokofiewa.
Jak ty się czujesz na takich konkursach? Kiedy trzeba okiełznać nerwy, kiedy trzeba rozłożyć energię na kilka dni, a nawet kilkanaście dni, jeżeli oczywiście jury pozwoli na to?
Szczerze mówiąc, nie lubię konkursów. Znaczy nie lubię tego uczucia, że ktoś mnie ocenia. Nie mam takiego komfortu grania, że w jakiejś takiej swobody, że czasami odczuwa się taką presję z góry, że trzeba zagrać tak, a nie inaczej. A propos radzenia sobie przez kilkanaście dni, na pewno jest to bardzo męczące też dla wykonawcy. Trzeba odpowiednio umieć rozłożyć też jakby plan ćwiczenia danych utworów na konkretne etapy, żeby też nie zapomnieć, żeby nie przygotować się tylko na pierwszy etap, a później o następnych kompletnie zapomnieć. Wydaje mi się, że to jest najtrudniejsze. I ważna też jest w tym wszystkim taka właśnie strategia.
Pani Elżbieta Bilicka, jak to jest, te kolejne minuty już po wybrzmieniu pani przesłuchania pierwszego etapu? Jak się pani czuje? Emocje już opadły?
Jeszcze nie opadły, pewnie do wieczora jeszcze nie opadną.
Ja jestem bardzo zadowolona z tego, jak zagrałam. Jeszcze tak się złożyło szczęśliwie, że dzisiaj mam urodziny, więc to był taki mój prezent, który sama sobie składam. Ale wydaje mi się, że dość udany występ, także no już jak to będzie z wynikami, to niestety na konkursach jest bardzo, no jest loteria po prostu i zobaczymy.
A jest pani taką osobowością konkursową? Lubi pani konkursy?
Całe dzieciństwo jeździłam na konkursy. Później miałam przerwę na studiach, znaczy sporadycznie, o tak, pojawiałam się, nie było to jakoś bardzo często. Także właściwie konkursy kojarzą mi się z dzieciństwem, co jest dobrym skojarzeniem, także nie mam jakiejś paraliżującej traumy dzięki temu.
W ogóle jak się panią obserwuje i się pani słucha, to ma się wrażenie, że jest pani szczęśliwa, jak zasiada pani i prezentuje swój program.
No to cieszę się, że to widać, bo rzeczywiście tak jest, że zwłaszcza dzisiaj cieszyłam się, że mogę tutaj być i cały ten rok taki dość trudny dla mnie, pełen różnych przygotowań, wysiłku, życzeń i ostatecznie mogę zakończyć występem na tej scenie, także naprawdę jestem po prostu szczęśliwa, tak.
Udział w konkursach to jest taka przepustka, taki bilet do szczęścia?
Oj, myślę, że to może być i bilet do szczęścia, i bilet do nieszczęścia. I właściwie nawet nie mam na myśli tego, czy się wygra, czy też się gdzieś przepadnie, tylko do tego, jak się człowiek nastawia, bo myślę, że jeżeli dla kogoś to jest, taki konkurs jest celem samym w sobie i to jest najważniejsze wydarzenie życia i wydaje mu się, że dosłownie jutra nie ma po tym występie, to no jest to niebezpieczne oczywiście. No i w razie niepowodzenia można się zupełnie załamać, gdzieś tam zagubić, w ogóle odebrać to może chęć do bycia pianistą dalej. Ale jeżeli jakoś człowiek potrafi względnie z dystansem do tego podejść, to myślę, że to może być bilet.
Pierwszy werdykt jury.
Good evening, ladies and gentlemen. The first stage is over. I'd like to ask Professor Piotr Paleczny to announce the results.
Well, but before I will say to express all these results, I would like to thank you very much to everybody for your efforts, for coming here. Okay, so number four, Liu Xiaoyong, coming from Canada. Bravo. Number six, Chen Han from Taiwan.
Pan profesor Piotr Paleczny, przewodniczący jury 10. konkursu Paderewskiego. 23 osoby przeszły do drugiego etapu decyzją jury.
Poziom jest wyjątkowo wysoki. Nie pamiętam konkursu Paderewskiego, na którym byłoby tyle wspaniałych talentów i świetnie grających, dojrzałych pianistów. Także możemy się cieszyć i czekać na następne etapy, kiedy no nie tylko będą już grać przez 30 minut, ale znacznie dłużej. I myślę, że ci, którzy już w pierwszym etapie błysnęli swoją pianistyką, w przyszłych etapach będą jeszcze bardziej podbijać serca jurorów.
Tymoteusz Bies, student Akademii Muzycznej w Katowicach w klasie profesora Zbigniewa Raubo. No już po drugim etapie, czyli ta energia musiała już opaść.
Każdy etap ma swoją specyfikę, swoje trudności. Powiem szczerze, że w moim przypadku dobór programu był tak skonstruowany, że akurat w drugim etapie czułem się dość komfortowo na scenie. Fantazja Schumana, którą grałem, jest w zasadzie jednym z moich obecnie ulubionych utworów, więc też miałem z tego ogromną przyjemność. Ale oczywiście w każdym etapie trzeba trzymać koncentrację, dobrze gospodarować energią przed, po występie, w trakcie występu. Więc etap drugi, trudny jak każdy inny, ale w moim przypadku wydaje mi się szczęśliwy.
To jest jednak blisko 45 minut grania, więc taki pół recital, który też jest wyczerpujący.
Zdecydowanie. 45 minut to jest kawał muzyki, to na pewno, aczkolwiek generalnie już mam jakieś tam doświadczenie w konstruowaniu recitali, w doborze odpowiedniego repertuaru, właśnie w gospodarowaniu energią, więc powiem szczerze, że nie było to jakoś dla mnie tym razem specjalnie wyczerpujące.
Oprócz bycia w tej chwili w samotności i rozmawiania z samym sobą, jeszcze planujesz coś? Może spotkanie z profesorem, a może po prostu pewien relaks, może ćwiczenia fizyczne? No nie wiem, co może pianista robić między swoim występem a werdyktem jury?
Na pewno zamierzam spotkać się z profesorem, jutro mamy zaplanowane spotkanie. też staram się za dużo o samej rywalizacji w chwilach wolnych nie myśleć, bo to tylko potęguje presję i stres. Dlatego zamierzam dzisiaj troszeczkę wypocząć w gronie braci, przyjaciół, znajomych i jakoś troszeczkę być może wyizolować się zupełnie od tej atmosfery rywalizacji i konkursu.
Czy profesor oglądał twój występ w pierwszym etapie?
Tak, i w pierwszym, i w drugim cały czas jesteśmy w kontakcie. Oglądał moje występy i też spotykamy się między etapami.
Jury po intensywnych obradach przyjęło listę 10 pianistów, którzy są półfinalistami naszego konkursu. I'd like to ask Professor Paleczny for announcement these results.
Number 4, Liu Xiaoyu. Number 17, Svetlana Andrejeva. 19, Aleksander Panfilov. 32, Tymoteusz Bies. 36, Dina Ivanova. 38, Kosuke Akimoto. Number 39, Lee Hyuk. 43, Jakub Kuszlik. Number 44, Elżbieta Bilicka. And number 45, Yang Xiaoyu.
Kai Buman. No to była ciężka praca, panie dyrektorze. 10 koncertów zagrać, a tak naprawdę chyba ich było 30, bo licząc próby.
Tak, muszę powiedzieć, ten dzień z próbami to było jeszcze gorzej, bo to były 10 koncertów w toku 8 godziny, to jest dużo i każdy coś innego chciał, no i to trzeba się jednak, no trzeba pomóc, trzeba się zastosować i nie za bardzo być sam ten, który coś decyduje. I nie, ale myślę, że całkiem wszystko razem wysoki poziom i udało się nam, nie najgorsze. Mam takie wrażenie.
Czy były jakieś niespodzianki? Czy ma pan swoich faworytów? Patrząc tylko na wykonanie oczywiście koncertu Mozarta.
Tak, bo resztę nie słyszałem. Tak, mam ewidentnie tu moją faworytką, ale o tym nie mówię, bo uważam, że tu jest jury i tylko prywatną mam tu ewidentną faworytkę. To jest jedna osoba, która po prostu tak dojrzała grała i tak, no wie, bo niektóre tam może jeszcze się szukają troszeczkę. No. Więc i niespodzianka, myślę, że nie. Niespodzianka w tym sensie, że niektóre, które tak młode jeszcze, już mają coś do powiedzenia. Oczywiście są niektóre też, które jeszcze no, muszą troszeczkę się zastanawiać, co ten Mozart jest i tylko taki hej do przodu to nie pomaga.
No właśnie, bo wbrew pozorom do Mozarta już trzeba dojrzałego muzyka. Oczywiście każdy, nawet ten najmłodszy, może wygrać technicznie świetnie, tylko czy to jest Mozart prawdziwy?
No właśnie, to jest ten problem. Technicznie to jest spodziewające, jak oni umieją gracz i jak te palce tam się ruszają i muszę powiedzieć, że się tak liczę, że te fałszywe nuty nie tak dużo. No, to oczywiście byli pomyłki troszeczkę, ale raczej w próbach, no więc to taka koncentracja to tak, ale wie pani, ja mam teraz 55 lat i teraz dopiero i nie wiem, mam 100 przedstawień Don Giovanni ze sobą już i może no nie tyle z Czarodziejskiego Fletu, ale też sporo. I w ogóle ten cały repertuar, więc to, wie pani, to jest mimo, że on sam był tak młody, kiedy umarł, ale to ten człowiek coś wiedział o samotności człowieka.
Czyli co? Faworytka? Kobieta?
Jedna osoba. Jedna osoba. Pani Magdo, pani więcej ode mnie ciągnie. To powiem wieczorem, ja będę tu, ja uważam. Mi to sam interesuje. Ja, no, czy bardzo intensywne dni przeżyliśmy razem, więc ja tu zapytałem już profesora i przewodnicząca Piotra Palecznego, kiedy będzie ogłoszone wyniki. No, i wtedy mogę pani powiedzieć, czy ta osoba poszła dalej, czy nie.
Zakończył się półfinał. Za chwilę opuścimy salę Akademii Muzycznej i konkurs przeniesie się do Filharmonii Pomorskiej.
Dobry wieczór Państwu. Good evening to everybody. I will present five names of finalists. Svetlana Andrejeva. Number 36, Dina Ivanova. Number 36, Dina Ivanova. Number 39, number 39, Lee Hyuk. Number 43, Jakub Kuszlik. Numer 44, Elżbieta Bilicka. To jest piątka naszych finalistów, którzy z nami się spotkają w piątek i w sobotę.
Tak wyglądała droga do finałów tegorocznego konkursu. Przed nami finały, dwa koncerty, dwa wyjątkowe koncerty. Jutro koncert w wykonaniu obcokrajowców. Dwie Rosjanki i Koreańczyk. Natomiast w sobotę będziemy mieć koncert polski. Nie tylko jeśli chodzi o wykonawców z Polski,
ale o muzykę.
Również, właśnie.
Bo wreszcie zabrzmi koncert patrona tego konkursu, czyli Ignacego Jana Paderewskiego. Ten koncert wykona Jakub Kuszlik. No a koncert, pierwszy koncert Chopina emolowy zagra Elżbieta Bilicka.
Wszystkim pianistom towarzyszyć będzie orkiestra symfoniczna pod dyrekcją Tadeusza Strugały. I jeszcze powiedzmy, że oczywiście będą mogli Państwo, ci, którzy nie przyjdą do Filharmonii, chociaż polecamy jednak ten odbiór już wewnątrz sali. To zupełnie jest inny odbiór niż przed telewizorem bądź też ekranem komputera, ale można też oglądać i obserwować te koncerty właśnie poprzez łącze internetowe z naszym radiowym dźwiękiem.
Co podkreślamy szczególnie, Jacek Domachowski jest autorem tego dźwięku. A teraz spotkanie z pianistą, który już ten konkurs ma za sobą i przed sobą jeszcze oczywiście wielką karierę. Czasami, kiedy pozwala mu na to wolna chwila, przychodzi również słuchać młodszych kolegów. Michał Szymanowski to pianista, który jest bardzo zdolnym człowiekiem i, tak jak powiedziałyśmy, również bardzo, bardzo sympatycznie wspominającym tutaj swój udział w konkursie Paderewskiego.
Michał Szymanowski, witam serdecznie.
Dobry wieczór.
Obiecaliśmy
Państwu,
naszym słuchaczom, że jak tylko pan wrócił już z wojaży, i tak jesteśmy między jednymi wojażami a kolejnymi, więc...
Trochę czasu minęło, ale cieszę się,
tak
że
jest,
się udało tutaj
że przyjdzie pan
przejść
do studia i opowie, jak było. No zacznijmy może od tych wojaży niedalekich, no, ale jednak.
W programie pierwszym Polskiego Radia od niedawna nastąpiło wskrzeszenie takich koncertów chopinowskich. Pierwsze cztery koncerty były akurat jazzowe. Ja rozpocząłem taką serię klasyczną. Są to koncerty na żywo w studiu imienia Władysława Szpilmana w Polskim Radiu o późnej 23 godzinie.
Właśnie, jak się gra pianiści o 23?
Gdybym może mieszkał w Warszawie, albo bym może troszkę wcześniej pojechał, to pewnie bardzo nastrojowo, a tak trochę przez konkurs Paderewskiego i własne jakieś tutaj zobowiązania w Bydgoszczy, no właściwie pojechałem prosto z pociągu tam grać, no to nie jest może taka pora bardzo koncertowa, aczkolwiek cieszę się, że przyszli ludzie, dlatego że granie w pustym studiu jest dosyć, myślę, stresujące.
A wcześniej gdzie pan pojechał?
Wcześniej to byłem w Aachen, w Aquisgranie w Niemczech, a później w Hongkongu na Dalekim Wschodzie i jeszcze później w Japonii. Tak rzeczywiście od września tak trochę tych wyjazdów zagranicznych było. Koncerty i konkursy. Akurat w Akwizgranie byłem na konkursie mozartowskim. Tam dostałem nagrodę za najlepsze wykonanie sonaty Mozarta, co bardzo mnie cieszyło, że akurat na konkursie mozartowskim taką nagrodę otrzymałem. W Hongkongu to był bardzo taki duży, prestiżowy konkurs pianistyczny. Tam się znalazłem w półfinale, co też mnie bardzo cieszyło, bo naprawdę z całego świata tylko 35 pianistów zakwalifikowało się do udziału w tym konkursie. No i jako jedyny Polak tam byłem, także też było dla mnie to duże wyróżnienie. No i wielkie też przeżycie zagrać na takim konkursie. Myślę, pokazałem się z dobrej strony, dużo jakichś takich pozytywnych opinii po mojej grze się pojawiło, także to też mnie cieszy. No, że zabrakło troszkę tego szczęścia może, żeby znaleźć się wśród laureatów, wśród finalistów, ale no do tego jestem przyzwyczajony. Myślę, taki jest urok konkursów, co potwierdza chociażby konkurs za ścianą, można powiedzieć, konkurs Paderewskiego. No wiele wspaniałych osobowości i to, kto się znajduje w półfinale, kto się znajduje w finale, zostaje laureatem, często jest kwestią dyskusyjną. Jedni wolą granie bardzo czyste, bardzo pewne, inni może bardziej zasłuchane. Wspaniałe jest to, że mamy możliwość wyboru, że teraz konkursy są takim właściwie rodzajem festiwalu. No, poziom jest tak wysoki, że to jest kwestia wyboru, kwestia gustu, kwestia
i tak ci dobrzy muszą odpaść.
Żal niektórych znakomitych pianistów, którzy żegnają się na tym etapie z konkursem, no ale tak jest życie i tak naprawdę później to publiczność decyduje, na kogo koncert pójdzie, kogo woli, czy właśnie taką perfekcyjną maszynkę, czy człowieka z duszą, który gdzieś tam może się pomylić.
Panie Michale, pan jest cały czas jeszcze młodym człowiekiem, ale już ta granica wiekowa, która właśnie tyczy uczestników konkursów, powoli się zbliża.
Tak, i chyba z tego powodu się bardzo cieszę, mam dosyć już tych konkursów, tego stresu, bo to jest stres niebywały, zupełnie inaczej się gra na koncercie, dla ludzi,
nawet
którzy
przychodzą. Nawet o 23.
Nawet o 23. Niedługo po tym konkursie w Hongkongu grałem w Japonii, grałem tam z wielką przyjemnością, grałem o wiele lepiej niż na konkursie, właśnie dlatego, że się nie stresowałem, wiedziałem, że gram dla tych ludzi, którzy przyszli, a nie jurorzy, którzy co chwilę coś tam piszą ołówkami. To słychać, to ocenianie i to trochę jest częścią sztuki, ale na pewno nie gra się komfortowo. Nie jestem takim typem konkursowicza, który...
Bo są takie osobowości.
Takiego sportowca może. Mm-hmm. Może to taki typ sportowca. Rzeczywiście, że się nastawia, że tutaj wyjdzie, oszołomi. No chyba nie należy do tych typów.
A jednak te konkursy są potrzebne. No, z tej racji pan też w tych konkursach bierze udział cały czas jeszcze.
Tak. Dla mnie osobiście też jest to zawsze taka motywacja, aby zrobić nowy repertuar, aby zrobić go naprawdę na bardzo dobrym poziomie, właśnie z tą świadomością, że będzie duże obciążenie takie psychiczne. Po takim przygotowaniu na konkurs ma się rzeczywiście repertuar bardzo dobrze zrobiony i z tą myślą też jakby staram się zmierzyć z tymi konkursami. No za niedługo, za 3 tygodnie jadę na kolejny, taki mniejszy, który myślę dostarczy mi mniej takich nieprzyjemnych, nieprzyjemnych wrażeń. Akurat do Hiszpanii, do Campilos, tam się wybieram. Nie po to taki duży repertuar robiłem konkursowy, żeby tak powiem zostawić to. Trochę mi szkoda tego czasu, w który poświęciłem wakacje, aby przygotować naprawdę duży program do Hongkongu i postanowiłem jeszcze tam spróbować swoich sił właśnie w Hiszpanii na takim troszkę mniejszym konkursie, gdzie myślę będzie mi przyjemniej grać i myślę cieplej troszkę będzie. Także na początku grudnia jadę na południe Hiszpanii do Campilos, niedaleko Malagi.
To ile w tym roku było konkursów?
No trzy właśnie w Akwizgranie na początku września, później właśnie Hongkong na przełomie września i października, a teraz ten Campilos.
To dużo czy mało?
To zależy.
To też właściwie ogrywanie tego samego repertuaru na konkursach?
Po części. Nie wszystko tam się w 100% pokrywało, no ale sam konkurs w Hongkongu, no składa się z 4 etapów, tam był i koncert fortepianowy i kwintety Dworzaka, duże sonaty Prokofiewa, Mozarta, Beethovena, Brahms, Bachy, no także naprawdę bardzo, bardzo obszerny program, no i wszystko musiało być zrobione świetnie. Nie było mowy o tym, żeby jakiś utwór był zrobiony gorzej. Czasami to może gubić pianistów, że skupiają się na takich poważnych pozycjach, a lekceważą, chociażby takie miniatury Paderewskiego. Myślę, to można było usłyszeć podczas tego konkursu. Myślę, że takie zlekceważenie Paderewskiego mogło właśnie wiele kosztować pianistów.
Ten Paderewski to rzeczywiście nam troszeczkę gdzieś tam leży na sumieniu, ale te jego miniatury też bardzo przyzwoicie brzmią. Oczywiście. Dobrze wykonane.
Oczywiście, no dokładnie o tym mówimy. Dziwi mnie takie troszkę podejście, a Paderewski nieznany, to możemy byle jak zagrać. No nie, no to jest, jeśli za coś już się zabieramy, no to należy to zrobić jak najlepiej i w stylu i z jakimś profesjonalnym podejściem. Mam wrażenie właśnie, że niektórzy uczestnicy tak po macoszemu potraktowali te kompozycje, które są notabene naprawdę takimi perełkami. No tylko właśnie kwestia tego, jak do tego podejdziemy profesjonalnie, czy będzie to jako taki dodatek.
To co się znajdzie na pana kolejnej płycie?
Nie
jeszcze
wiem.
Ogrywa pan drugą, tak?
Repertuar konkursowy troszkę wymagał ode mnie skupienie się na poszczególnych pozycjach. Na razie nie myślę o trzeciej płycie. Troszkę mam jeszcze planów przed sobą i związanych z pracą na uczelni i z moim doktoratem. muszę doktorat napisać i chciałbym to zrobić w tym roku. No przede mną też takie większe turne dyrygenckie. Akurat Akademia Muzyczna Bydgoszczy bierze też w tym udział, wspólnie z Forum Pianistycznym w Sanoku. Ja akurat będę dyrygował orkiestrą akademicką Academia dell'Arco, to jest orkiestra kameralna, koncertami fortepianowymi od Bacha przez Mozarta, Chopina, Szostakowicza, aż po utwory bydgoskiego kompozytora Marcina Kopczyńskiego. Będzie dla mnie to na pewno niezapomniane wrażenie, ponieważ na każdym koncercie będą grali inni pianiści, także to taki, można powiedzieć, maraton dyrygencki, każdego wieczoru grać z innymi solistami. Bardzo się cieszę na to turnę, bo będzie, myślę, to dla mnie naprawdę wspaniałe doświadczenie takie dyrygenckie, rzeczywiście dostosowywać się do młodych, czasami niedoświadczonych solistów. Ja też nie jestem bardzo doświadczonym dyrygentem, niedawno skończyłem studia, kilka miałem ze sobą kontaktów z orkiestrą, ale to nie jestem tak doświadczonym dyrygentem, jak jestem doświadczonym pianistą, to myślę jest oczywiste.
A co się stanie, jak pan zasmakuje w tej dyrygenturze?
No nic się nie stanie, to i to jest muzyką i to jest najważniejsze. Od batuty dyrygenta do fortepianu naprawdę nie jest tak daleko i myślę, że można to łączyć, jeśli się to robi z głową.
Tyle spotkania z Michałem Szymanowskim, który pewnie jeszcze nie raz nas zaskoczy, bo jest to pianista wyjątkowo wytrawny, elegancki i z którym my wiążemy pewne nadzieje na przyszłość. Natomiast teraz, drodzy Państwo, spotkanie z Małgorzatą Maniszewską.
Salon klasyczny. Spotkania ze znanymi artystami. Muzyczne prezentacje. Recenzje, relacje, rozmowy i dużo muzyki. Salon klasyczny. Poleca Polskie Radio PIK. Mecenas Kultury 2005.
Była to pieśń o gwieździe i księżycu w wykonaniu chóru La Chanson de Montreux, a jej kompozytorem jest Hector Villa-Lobos, Brazylijczyk, do dziś najsławniejszy kompozytor Ameryki Południowej. 57. rocznica jego śmierci przypada właśnie dziś. Villa-Lobos napisał około 2000 utworów. Wiele z nich na stałe weszło do światowego repertuaru koncertowego. Był też jednym z największych znawców brazylijskiego folkloru. Do jego najbardziej oryginalnych utworów nawiązujących do popularnej brazylijskiej muzyki instrumentalnej należy cykl utworów na różne zestawy instrumentalno-wokalne Choros. Choros to wiejski taniec i właśnie teraz posłuchajmy tańca brazylijskiego kompozytora w wykonaniu duetu gitar klasycznych Henryka Albera i Janusza Strobla. Thank you. to taniec brazylijski Heitora Willi Lobosza. Grał duet Albert Strobel. Kompozytor był wielkim miłośnikiem muzyki Jana Sebastiana Bacha, któremu złożył hołd cyklem 9 suit Bachiana z Brasileiras. Pisał je przez 14 lat. Splatają się w tym cyklu, zgodnie z tytułem, motywy wzorowane na muzyce Bacha i motywy folkloru brazylijskiego. Najbardziej popularne są suity pierwsza na 8 wiolonczel i piąta na głos i 8 wiolonczel. Jedną z jej części jest danca, taniec, do którego wysłuchania teraz zapraszam. Śpiewa Anna Bajor z Towarzyszeniem Muzyków Sinfonietty Krakowia pod batutą Jerzego Maksymiuka. Wysłuchaliśmy części Danca z Bachiana z Brazileiras numer 5 Hektora Willi Lobosza. Śpiewała Anna Bajor z muzykami Sinfonietty Krakowi pod dyrekcją Jerzego Maksymiuka. Kompozytor urodził się w Rio de Janeiro. Właśnie wówczas zniesiono w Brazylii niewolnictwo i obalono cesarstwo. Przemiany społeczne znalazły odzwierciedlenie również w życiu muzycznym kraju, ale w szkołach muzycznych, jak dawniej, dominowały kanony muzyki europejskiej. Ojciec Hektora był bibliotekarzem, a z zamiłowania astronomem i muzykiem amatorem. Formalnego wykształcenia muzycznego młody człowiek ledwie dotknął. Po kilku nieudanych lekcjach harmonii uczył się muzyki, słuchając stałych wieczorów muzycznych w domu, organizowanych przez ojca. Nauczył się grać na wiolonczeli, gitarze i klarnecie, a gdy jego ojciec nagle zmarł, młody człowiek pomagał w utrzymaniu rodziny, grając w orkiestrach sal kinowych i teatralnych w Rio de Janeiro. Gdy Willa Lobosz miał 18 lat, zainteresował się rodzimą ludową muzyką, w której prócz elementów portugalskich znaleźć można wpływy utworów afrykańskich i folkloru Indian. Jego najwcześniejszymi kompozycjami były improwizacje gitarowe, które grał z ulicznymi zespołami. Były wśród nich także improwizowane tanga i polki. W końcu jeden z muzycznych wydawców namówił go do pracy kompozytorskiej serio. My zaś posłuchajmy teraz arii z Bachiana z Brazileiras numer 5. Śpiewa Bożena Harasimowicz-Has.
Thank you.
Była to aria z Bachiana z Brazileiras numer 5 Hektora Willi Lobosza, kompozytora, który zmarł 57 lat temu, 17 listopada 1959 roku. Gdy miał 25 lat, kompozytor poślubił pianistkę Lucilię Guimaras, a jego muzyka wkrótce zaczęła być publikowana i wprowadzana na estrady koncertowe. Poznaje też Sergiusza Diagilewa podczas jego brazylijskiego tournée i Dariusa Milo, który pojawił się w Rio de Janeiro jako sekretarz Paula Claudela w poselstwie francuskim. Milo zapoznał go z muzyką Debussy'ego, Erika Satie, Stravinskiego. W zamian Villa Lobos zapoznał Miloda z muzyką brazylijskiej ulicy. W 1918 roku poznał też Artura Rubinsteina, który pozostał na całe życie jego przyjacielem i mistrzem i skłonił go do pisania muzyki fortepianowej. 4 lata później Villa Lobos wyjechał do Paryża na rządowe stypendium i zyskał tam duże uznanie i powodzenie. Po 8 latach wrócił do Brazylii i aż do końca życia poświęcił się nauczaniu i intensywnemu komponowaniu. Reprezentował swój kraj na Międzynarodowym Kongresie Szkolnictwa Muzycznego w Pradze, położył wielkie zasługi w organizacji brazylijskiego szkolnictwa muzycznego, zrewolucjonizował metodę nauczania muzyki, biorąc za podstawę edukacji własny zbiór opracowań brazylijskich, ale też i innych ludowych melodii. A my na zakończenie posłuchajmy kompozycji Willi Lobosza o małym pociągu jadącym na wieś. Gra na gitarze brazylijski kompozytor, gitarzysta i pianista Egberto Amin Gismonti.